puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Jest niedziela, minęła 7:30, Sylwester Pięta, dzień dobry. Dziś, z racji, że mamy początek roku, opowiemy o tym, co czeka rolników w najbliższych miesiącach.
Czyli będą mogli, że tak powiem, odpuścić sobie rolnictwo i zająć się działalnością gospodarczą, tą, której się, nie wiem, specjalizują na przykład.
Potem porozmawiamy o starciu tradycyjnego podejścia do rolnictwa z podejściem nowatorskim.
Nie był przekonany do tego, że u nas na naszym terenie akurat ta roślina może być sens. Tak samo jak trawa nasienna. Stwierdził, że to jest średni ten... Ale dla mnie to było jednak sposób innego podejścia do uprawy w naszym terenie.
A na koniec wybierzemy się do gospodarstwa, w którym uprawia się dość rzadko spotykaną w naszym regionie soczewicę. Przy okazji zapytamy, co z niej można zrobić.
Zupa z soczewicy, jakiś tam bardziej coś w rodzaju kaszy. To nie kasza, tylko takie w formie takiej jakby kaszy, powiedzmy jak kasza gryczana. Do obiadu bardzo, bardzo smakuje kotlety. No, znajomi często korzystają jakieś... Ja ogólnie nie zajmuję się gotowaniem, bo nie znam się na tym, ale zjeść lubię soczewicę, smakuje.
To wszystko w Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam.
Spróbuj złapać promień światła, kiedy łowi cię. Spróbuj wstrzymać czasu bieg, kiedy niesie
Pieniądze na uruchomienie nowej firmy, a może pomoc w usunięciu szkód wyrządzonych przez wiatr lub grad? Na początek wybieramy się do Pomorskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Mamy początek roku, więc pytamy o to, co w najbliższych tygodniach i miesiącach czeka rolników. Opowiada o tym zastępca dyrektora Mirosław Wicki.
W pierwszym kwartale przewidujemy takie działanie jak pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla rolników. Czyli będą mogli, że tak powiem, odpuścić sobie rolnictwo i zająć się działalnością gospodarczą, tą, której się, nie wiem, specjalizują na przykład.
Agencja rolna próbuje odciągać rolników od rolnictwa?
Czy tak, myślę, że właśnie taki jest cel, odciągnięcie części rolników od rolnictwa, ponieważ chodzi tutaj o pewnego rodzaju dywersyfikację działalności na obszarach wiejskich. To spowoduje, że mniej osób będzie zajmowało się rolnictwem, ale będzie się zajmowało na większym areale, co obniży koszty działalności, podwyższy konkurencyjność ich działania.
To jest, jak rozumiem, element walki z tym trwającym już przecież od wielu lat problemem polskiego rolnictwa, że rolnik działa na malutkim polu przy małej oborze, no i tak naprawdę nie jest w stanie zarobić na w wielu przypadkach godne życie.
Tak, właśnie. I dodatkowo jeszcze jest to sposób na walkę z bezrobociem, ponieważ zakładamy, że korzystający i rozwijający swoją działalność gospodarczą rolnicy z jednej strony nie będą już rolnikami, a z drugiej strony zatrudnią osoby, które w tej chwili są bezrobotne na tych obszarach.
Czy można to porównać do tych programów oferowanych przez powiatowe urzędy pracy?
Tak, jest to podobne, niemniej kwoty są tutaj troszeczkę wyższe, ponieważ takie wsparcie będzie wynosiło około 100 tysięcy złotych.
No to rzeczywiście pokaźna kwota. Pokaźne kwoty można też uzyskać z innych źródeł i na inne cele, które również będą przez Was realizowane w najbliższych tygodniach.
Tak, myślę, że bardzo popularnym działaniem będzie restrukturyzacja małych gospodarstw. Chodzi tutaj o to, żeby wesprzeć najmniejsze gospodarstwa środkami. Będzie to około 80 tysięcy złotych, taka premia, która przeznaczona zostanie na rozwój, nie wiem, zakup maszyn, urządzeń. One powinny dzięki temu gospodarstwa, które w tej chwili są najmniejsze, najdrobniejsze, powinny się wzmocnić, a poprzez to wzmocnienie powinny zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku.
Ważną datą dla rolników jest także 25 stycznia, dla tych rolników, którzy mieli w ostatnim roku problemy.
Tak, 25 stycznia jest ostatnim dniem składania wniosków klęskowych. Podkreślam, dla tych rolników, których klęski dotknęły w 2016 roku. Drugie działanie klęskowe, środki, które mają być przeznaczone na poprawę, na wyeliminowanie negatywnych efektów związanych z klęskami, które ponieśli rolnicy, a więc na przykład wymarzanie upraw, nawalne ulewy, gradobicia, huragany, nie wiem, uderzenie pioruna i tak dalej, na te szkody rolnicy będą mogli składać wnioski, przy czym będą to wnioski inwestycyjne, to znaczy będą musieli ponieść najpierw koszty związane z odtworzeniem swojego majątku, który utracili, na przykład odtworzenie sadu, plantacji malin, porzeczek czy jakichś innych roślin, tak? Bądź też na przykład, nie wiem, zakup czy wybudowanie nowej obory, chlewni, która została zniszczona uderzeniem pioruna.
Opowiadał o tym Mirosław Wicki, zastępca dyrektora Pomorskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Słuchają Państwo Pulsu Ziemi, a teraz wybieramy się do miejscowości Junkrowy w gminie Skarszewy. Wspólnie z tatą gospodarzy tam nasz kolejny gość, Jakub Potulski.
Ja prowadzę gospodarstwo rolne, które zajmuje się produkcją roślinną. Jest to przeważające, jest to rzepak, trawa nasienna, łubin wąskolistny i zboża. Natomiast wraz z ojcem prowadzimy jeszcze, pomagam ojcu w produkcji trzody chlewnej. Powierzchnia gospodarstw łącznie to jest 50 hektarów użytków rolnych, bardzo górzystego terenu.
Czyli podzieliliście się z ojcem działalnością, można powiedzieć, pan rośliny, tata zwierzęta.
Tak, każdy z nas zajął się swoją działką. Ja powiem szczerze, lepiej czuję się w roślinkach. Ojciec jednak lubi świnki.
To jest tak, że tata wychował sobie następcę?
Tak, jest tak. Jestem następcą i jeżeli będzie możliwość przejścia ojca na emeryturę, na pewno skorzysta z tej możliwości.
Ty nie skorzystałeś z możliwości wyjazdu do miasta. To coraz rzadziej spotykany trend, ale jeszcze mam wrażenie, kilkanaście lat temu to już zupełnie, to każdy młody mieszkaniec mniejszej miejscowości marzył o tym, żeby gdzieś się wyrwać. To na szczęście zaczyna się zmieniać.
Nigdy nie przyszło mi to do głowy, nie dałbym rady wytrzymać w mieście. Zgiełk miasta jest dla mnie dobry na pół dnia i potem się męczę.
Spotkaliśmy się na konkursie dla młodych producentów rolnych. Imponował mi pan wiedzą jako jeden z finalistów tego konkursu. To oznacza, że ma pan za sobą studia rolnicze?
Tak, w Olsztynie skończyłem i rolnictwo europejskie na poziomie inżyniera i magisterkę robiłem z doradztwa rolniczego.
Czy to jest tak, że już w trakcie studiów przyjeżdżał pan do taty i mówił: tata, zobacz, ty robisz tak i tak, a ja się nauczyłem, że można to robić lepiej?
Nie, w czasie studiów już prowadziłem gospodarstwo, bo studiowałem zaocznie.
Ale bez względu na to, czy były to studia zaoczne, czy studia dzienne, domyślam się, że no dawały wiedzę, pozwalały się rozwijać.
Była po prostu częstsza wymiana zdań i sposobów realizacji niektórych zagadnień.
Mam wrażenie, że nadaje się pan na polityka, bo to typowa dyplomatyczna odpowiedź. Tata dawał się przekonać do tego, że to, co nowe, może być lepsze?
Różnie bywało, ale chyba nie jest obecnie najgorzej.
Jakieś przykłady poprosimy w takim razie.
Choćby uprawa rzepaku, mój pomysł. Nie był przekonany do tego, że u nas na naszym terenie akurat ta roślina może być sens. Tak samo jak trawa nasienna. Stwierdził, że to jest średni ten... Ale dla mnie to było jednak sposób innego podejścia do uprawy w naszym terenie.
I udało się, bo weszliście w to, mówiąc tak potocznie.
Tak, i zajmujemy się tym i jakoś to wychodzi. Na dzień dzisiejszy jestem zadowolony z efektów.
Ma pan 30 lat, czyli jeśli dobrze liczę, studia zaczynał pan 11-12 lat temu. Czy już w tamtych czasach pójście na studia rolnicze było czymś oczywistym, czy wtedy jeszcze być może wychodzono z takiego założenia, że przecież wszystkiego, co potrzebne, można się nauczyć podczas pracy?
Nie, była rzecz to oczywista i normalna. W tym czasie postęp wymaga jednak wiedzy, a wiedza wymaga edukacji.
Często panuje takie przekonanie, że ta świadomość konieczności dokonywania postępu, konieczności pójścia naprzód, że ona pojawiła się dopiero w ostatnich latach wraz z tymi pieniędzmi, czy to w ramach dopłat bezpośrednich, czy to w ramach dopłat na choćby zakup sprzętu.
Nie, w rolnictwie to działa troszeczkę inaczej. Jeżeli w rolnictwie się inwestuje w postęp, innowacje, to się cofa.
A jeśli rozmawiamy już o tym postępie, to jakie plany na przyszłość? Nie wiem, być może przejęcie od taty tej sfery zwierzęcej?
Jest to w pewnej strefie czasu na pewno to. Może powiększenie stada, jak będzie możliwość dokupienia areału ziemi, zwiększenie produkcji.
Hodujecie trzodę chlewną? Te ostatnie lata to nie jest łatwy czas na tym rynku. Kwestie ceny mięsa, kwestie różnego rodzaju chorób, które dotykały hodowlę. Czy wy również mieliście z tym problemy? Odczuwacie to? Być może zastanawialiście się, jak wielu hodowców, nad tym, aby być może zmienić branżę?
Chwilowo ten okres nie jest aż taki zły. Były czasy gorsze. Branża wieprzowa ma to do siebie, że jest więcej dołków niż górek, ale ogólnie nie jest najgorzej. Oby nie było gorzej i oby nie wyszedł afrykański pomór. Jeżeli wejdzie ta choroba, to faktycznie wszyscy producenci trzody chlewnej, nie tylko mniejsi, ale i bardzo duży, mają bardzo duży problem.
Ale można też oczywiście temu zapobiegać. Kwestie bioasekuracji, różnego tego rodzaju rzeczy związane przede wszystkim z higieną prowadzenia hodowli. Wy tego pilnujecie?
Powiedzmy, trzeba pilnować, bo dbamy o swój interes. Nie? Jeżeli my będziemy o to dbać, to jest mniejsza szansa, że akurat w naszym gospodarstwie coś się wykryje. Ale niestety, jeżeli u sąsiada, który ma 5 świń, coś się znajdzie, to my jesteśmy też ugotowani, jesteśmy w strefie zapowietrzonej. I mamy bardzo duży problem ekonomiczny.
To jest tak, że pilnują się sąsiedzi nawzajem. Jeśli widzicie, że u sąsiada jest, mówiąc delikatnie, bałagan, że on nie przestrzega tych rzeczy, które powinien przestrzegać, zwraca się mu uwagę, czy raczej przymyka oko i w pewnym sensie ryzykuje, że się potem za to zapłaci?
U nas jeszcze nie ma tak, żeby sąsiad sąsiadowi wilkiem, także...
A to nie wilkiem, bo to w pewnej perspektywie można uznać takiej krótkofalowej, że to ktoś robi komuś źle, bo wytyka mu coś, ale przecież w długofalowej perspektywie to trzeba traktować na zasadzie edukacji, pomocy.
W mojej okolicy na szczęście rolnicy są na wysokim poziomie i nie trzeba nikogo pilnować, jest samodyscyplina i mam o to szczęście.
O różnych aspektach pracy na roli opowiadał Jakub Potulski z miejscowości Junkrowy w gminie Skarszewy.
Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody duszy mej. Trzeba mi wielkiej drogi wśród wiecznie młodych bzów, na wszystkie moje złe bogi, niebogi z moich snów. Oceanów brukliwych i strumieni życzliwych, czarnych głębin niepewnych i opowieści rzewnych. Drogi biało-srebrzystej, dróżki nieuroczystej, piachów siebie niepewnych i ptasich rozmów śpiewnych. I tylko taką mnie ścieżką poprowadź.
kosztować tak zwanej życiowej mądrości, dopóki życie trwa. Dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody duszy mej. Trzeba mi wielkiej psoty, trzeba mi psoty, hej, na wszystkie moje tęsknoty, ochoty duszy mej. Wielkich wypraw od Kraków, nocnych rozmów rodaków, wysokonogich lasów i bardzo dużo czasu. I tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka gra, muzyka gra. Nie daj mi, Boże, broń Boże, skosztować tak zwanej życiowej mądrości, dopóki życie trwa. Życie trwa i tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka.
Kolejnym przystankiem w naszej wycieczce po województwie pomorskim jest Witkowo. To miejscowość położona niedaleko Smołdzina. Gospodarstwo prowadzi tam pan Tomasz Szymczak. Uprawia między innymi rzadko spotykaną na naszym terenie soczewicę.
Gospodarstwo powierzchni około 100 hektarów, uprawiam soczewicę ekologiczną.
Skąd ta soczewica się wzięła, bo to dość rzadka, nie tylko w naszym regionie uprawa?
No nie wiem, nie mam pojęcia, no skądś przyszło do głowy, nie pamiętam już teraz.
Tak się zaczęło po prostu, od tak czasami?
Od tak.
Ale czasami od tak pojawiają się najlepsze pomysły?
No w sumie pomysł dobry, udany.
Działa to? Kręci się biznes?
Kręci się, ale już się kończy, bo jest, to już jest... Teraz będzie 5. rok, czyli jesteśmy w programie rolno-środowiskowym.
Czyli płodozmian.
Teraz już właśnie będzie coś innego pewnie.
A co będzie innego?
Nie mam pojęcia jeszcze.
Znowu liczy pan na to, że na ostatnią chwilę jakiś dobry pomysł
dobry
wpadnie?
Dobry pomysł, no tak, bo to był dobry pomysł i też można powiedzieć, że na ostatnią chwilę przyszedł wtedy do głowy. A teraz czekamy na następne.
Ale opowiedzmy jeszcze troszkę o tej soczewicy, bo to bardzo ciekawy temat. Mam takie wrażenie, ja co prawda nie jestem wegetarianinem, natomiast w takim środowisku wegetarian, w gronie osób, które nie jedzą mięsa, potrawy z soczewicy są bardzo popularne. One zdobyły w ostatnich latach rzesze fanów. Wy to odczuwaliście, że to zainteresowanie soczewicą rosło?
No tak, oczywiście. Soczewica jest bardzo popularna teraz, szczególnie wśród rolników, bo coraz więcej rolników chce to uprawiać i materiał się... Zacznę od tego, że uprawiamy tą soczewicę nie tyle to na konsumpcję, co na, z przeznaczeniem na materiał siewny. I rolnicy z okolicy kupują od nas tą soczewicę i dalej uprawiają, a co, i później sprzedają pewnie jako do celów spożywczych, nie?
Czyli wasza bezpośrednio nie szła na cele spożywcze, no ale ten rosnący rynek musieliście siłą rzeczy odczuwać.
Tak, tak, oczywiście. No, zawsze odczuwamy brak tego materiału. Wszystko, co mamy, zostaje sprzedane i można powiedzieć, gdyby było drugie tyle, to klienci by się znaleźli.
To może dokupcie drugie tyle ziemi?
No mamy, w sumie ja mówię o sobie, mam 100 hektarów, ale to jeszcze w rodzinie jest na kolejne 3 razy tyle, powiedzmy.
No to rzeczywiście duzi,
to jest dużo.
Duzi rolnicy. Czy ja dobrze usłyszałem podczas przygotowań do naszej rozmowy, że wyprowadzicie gospodarstwo ekologiczne?
Tak, to jest soczewica uprawiana ekologicznie na nasiona. A później po sprzedaży każdy może sobie tą soczewicę dalej, że tak powiem, siać jako ekologiczną, a równie dobrze jako konwencjonalną. I wtedy nawozić, i stosować jakieś środki ochrony roślin, wtedy są lepsze plony.
W przypadku konwencjonalnej?
Konwencjonalnej, a w przypadku naszej, czyli ekologicznej, to plony są dosyć słabe. Powierzchnia jest duża, ale plony są słabe, bo jednak to jest taka delikatna bardzo roślina. Rośnie na wysokość tam 20-30 cm, trudna do zbioru, trudna do uprawy, szybko się zachwaszcza, no ale za to dużo kosztuje, jeżeli się sprzedaje później na rynku, jest ceniona i poszukiwana i dużo kosztuje.
No jak to w przypadku produktów ekologicznych, ale proszę mi powiedzieć, jak prowadzić gospodarstwo ekologiczne o powierzchni ponad 100 hektarów, no bo to słyszy się przecież o gospodarstwach ekologicznych, które mają tam kilkanaście hektarów i to już są duże gospodarstwa często, a 100 hektarów i to prowadzić bez nawozów, z ograniczoną możliwością wykorzystywania maszyn, no coś rzadko spotykanego.
Tak, tak. 100 hektarów to nie jest wszystko soczewica, bo są jeszcze inne uprawy, ale gospodarstwo całe ma 100 hektarów.
A całe gospodarstwo prowadzicie ekologicznie?
Nie.
A dobrze, no to w takim razie wyjaśnijmy, na soczewicę jaki areał macie przeznaczony?
W moim gospodarstwie to jest jakieś 70 hektarów.
No ale to i tak dużo, no to i tak jest potężny areał.
Tak, tylko że uprawiamy to mechanicznie. Soczewica to niby to jest, tak naprawdę jest warzywo, nie zboże, tylko warzywo, ale uprawiamy to jak zboże, czyli kosimy kombajnem zbożowym, siejemy siewnikiem tak jak zboże, odchwaszczamy metodami mechanicznymi, czyli chwastowniki, brony.
Często rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwa ekologiczne, podkreślają, że niemalże wszystko muszą wykonywać ręcznie. Tutaj tak. Posiłkujecie się z tymi maszynami, natomiast to nie wyklucza posiadania uprawy ekologicznej.
No tak, tylko że godzimy się na to, że mamy właśnie gorszy efekt na takiej powierzchni, bo gdybyśmy to ręcznie robili, upielęgnowali, odchwaszczali i tak dalej ręcznie, to pewnie mogłaby to powierzchnia kilku hektarów i wtedy by był lepszy plon. Bardziej byśmy o to zadbali, ale idąc na taką dużą skalę, decydujemy się na zmniejszenie plonu kosztem wielkości gospodarstwa.
Policzyliście sobie, że to się po prostu opłaca?
No tak, no trudno zbierać taką soczewicę ręcznie, czy tam przy pomocy kosy albo jakiegoś innego narzędzia, a lepiej kombajnem. Wiadomo, trochę więcej będzie strat, ale za to efekt jest korzystny.
A u pana produkty z soczewicy lądują na stole, czy ze względu na to, że pracuje pan przy niej, to już nie może na nią patrzeć?
Nie, bo jak najbardziej można patrzeć i bardzo sobie cenię soczewicę jako potrawę. Zupa z soczewicy, jakiś tam bardziej coś w rodzaju kaszy, to nie kasza, tylko takie w formie takiej jakby kaszy, powiedzmy jak kasza gryczana do obiadu. Bardzo, bardzo smakuje kotlety. No znajomi często korzystają jakieś, ja ogólnie nie zajmuję się gotowaniem, bo nie znam się na tym, ale zjeść lubię soczewicę, smakuje.
Myślę, że po takiej zachęcie grono fanów soczewicy powiększy się i tym smakowitym wątkiem kończymy dzisiejszy Puls Ziemi. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk, za uwagę dziękuję Sylwester Pięta, za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski, a my słyszymy się za tydzień. But good.